zdobyć niezdobyte. Wspomnienia spod Monte Cassino. Kręgami ognia szlak się układa, gdy idąc ku szlakom dalekim, serpentynami schodzimy na tamten. Ecco la nazionale strada. Z dna piekieł wyprowadź nas, Dante. Ale większość żołnierzy nie znała Dantego. Znała natomiast piekło Cavendish Road, widma i wzgórza 593. I znała owo czcigodne poczucie obowiązku wobec przyjaciół i kolegów, z którymi od lat dzieli się wspólny los, aż do samego końca. I to właśnie było Monte Cassino, takie, jakie zapamiętali ci, którzy przeżyli. Żadnych zbytecznych gestów, albo tyle tylko, ile już koniecznie trzeba dla naszego wewnętrznego teatru. Były to akty męstwa naturalne jak oddech. Był ogień własny i zewsząd, ze wszystkich stron ogień, który zabija i rani nacierających, i mdląca woń trupia, i śpiew słowika w późniejszych antraktach, jakby szyderczy znak, że natura nas nie zna. I wcześniej ten odwrót po pierwszym natarciu, ta spływająca z gór makabryczna nędza niedobitków i kryzys następnych uderzeń i śmiertelne zmęczenie wszystkiego i wszystkich na godzinę przed zwycięstwem, przed tym niepojętym przezwyciężeniem ograniczonych możliwości własnych mięśni i zmysłów, niepodobieństwem, które oddycha już legendą.
Mówi inżynier Stefan Drue, były oficer zwiadowczy 2. Dywizjonu 3. Karpackiego Pułku Artylerii Lekkiej 3. Dywizji Strzelców Karpackich 2. Polskiego Korpusu.
Jak pan się znalazł pod Monte Cassino?
Ja po prostu razem z 2. Korpusem zostałem przerzucony w roku jeszcze 43. z Afryki na południe Włoch do Taranto, a potem na pierwsze nasze stanowiska nad rzeką Sangro. Otóż w latach 42-43 na terenie Iraku tworzył się 2. Korpus Polski. 2. Korpus Polski powstał z oddziałów przybyłych ze Związku Radzieckiego oraz z naszej Brygady Karpackiej, która w roku 42, na początku 42 roku, przybyła z frontu libijskiego. Ja byłem oficerem zwiadowczym, a więc do mnie należała sprawa wyboru stanowisk, przygotowania dział do prowadzenia ognia, no i przygotowanie kolejnych celów. To była bardzo odpowiedzialna praca, to była walka artylerii nowoczesnej, artylerii, która przygotowywała swoje ognie, przede wszystkim opierając się na przygotowaniu topograficznym. Także wszystkie cele były przygotowywane już na stolikach topograficznych, a w ostatnim momencie rozpoczęcia samego ognia dopiero w ten czas poprawiało się jeszcze te dane poprzez uzupełnienie komunikatem meteorologicznym.
Monte Cassino było niezdobyte, bo przed Polakami przecież próbowali zdobyć...
3 razy alianci zdobywali, tak. Właśnie w tym 2. natarciu został zbombardowany klasztor, ale to nie dowód, że nie był czynny, bo w lochach samego klasztoru usadowili się Niemcy i mieli pierwszorzędny wgląd w teren nasz, czyli teren w doliny rzeki Rapido. I każdy ruch nasz w ciągu dnia był przez Niemców dostrzegalny. Dowództwo doszło do wniosku, żeby zlikwidować opór na tym odcinku, trzeba przygotować natarcie na całej linii, a nie tylko wycinkowo w rejonie, powiedzmy, samego klasztoru.
Fragment wywiadu redaktora Jana Pielatowicza z dowódcą 2. Korpusu generałem Władysławem Andersem.
Dnia 23 kwietnia 1944 roku do mojej kwatery w Inciaturo przyjechał generał Lis, ówczesny dowódca 8. Armii. Generał Lis oświadczył, w najbliższej ofensywie dla drugiego korpusu przewidziano zadanie najtrudniejsze. Zdobycie w pierwszej fazie wzgórz Monte Cassino, a w drugiej Piedimonte. Oświadczywszy to, generał Lis zadał mi pytanie, czy wobec znanych trudności mogę się podjąć zadania. Decyzja była ciężka. Zdawałem sobie sprawę, że w razie niepowodzenia cała odpowiedzialność spadnie wyłącznie na mnie. Gdy przegramy tę bitwę, myślałem, to będzie moja osobista przegrana, a gdy zwyciężymy, to zwycięstwo odniesie cały naród. Po namyśle więc oświadczyłem, że podejmę się tego trudnego zadania.
Jakie były pierwsze czynności przygotowawcze do bitwy?
Najpierw odbyłem parę lotów samolotem rozpoznawczym, tak zwanym przez żołnierzy Kubusiem. Pamięta pan, że choć Kubuś latał wolno i nisko, nieprzyjaciel miał dla niego respekt i nie ostrzeliwał go, ponieważ Kubuś zaraz nanosił na mapę wszystkie stanowiska ogniowe lub też wprost kierował ogniem artylerii.
Melchior Wańkowicz, Monte Cassino, przewidywania i nastroje. 24 kwietnia, w czasie obejmowania przez korpus odcinka Monte Cassino, zastępca dowódcy karpackiej, pułkownik dyplomowany Jastrzębski, wszedł na Monte Trocchio naprzeciw klasztoru, by z góry obejrzeć teren i wyleciał na minie. Posłano po nosze i czekano długie godziny, a krew upływała. Nie przejmować się, poruczniku, mówi ranny do adiutanta porucznika Jaksy Dębickiego. Jesteśmy obaj kawalerzystami. Powinniśmy umieć spotykać śmierć po kawaleryjsku. Ale umierający sam spotykał ją raczej po sztabowemu, podyktował adiutantowi meldunki. Potem dopiero rozporządzenia rodzinne. I wreszcie kazał wyjąć z portmonetki owinięty w bibułkę złoty krzyżyk jerozolimski dla synka w kraju. Z tym krzyżykiem przekazywał zapewne ostatnią myśl, tę samą, którą wypowiedział przechodząc po kampanii wrześniowej granicę węgierską. Chciałbym synowi mojemu dać jedno – śmierć ojca na polu bitwy. Kiedy wreszcie przyszli noszowi, a trzeba było dokonywać sztuk akrobatycznych, spuszczając nosze z głazu na głaz, kiedy wreszcie znalazł się w karetce, a trzeba było jechać 2 godziny do szpitala w Venfaro, słabł. Nie będę widział, posłyszał szept porucznik Dębicki. Pochylił się nad umierającym. Nie będę widział, mówiły bezszelestnie usta. Straszliwych ofiar pod Cassino. Wszystko jedno, jaki los przypadnie, w tej śmiertelnej wojnie szaleńców. Nim ostatni romantyk nie padnie, będziemy walczyć. Będziemy bić się, nic więcej. Poeta, żołnierz Jan Olechowski.
Pan generał dowodził z jakiegoś określonego punktu?
Punkt dowodzenia korpusu został obrany i zabezpieczony już przed bitwą, świetnie zamaskowany i nierozpoznany przez nieprzyjaciela. Ale w czasie bitwy byłem w ciągłym ruchu.
Przypomnijmy sobie noc, z 11 na 12 maja 1944 roku. O godzinie 11 z naszej strony otwarło ogień 1100 dział na pozycje niemieckie. Co pan generał w tej chwili pomyślał?
Że zaczyna się wielka sprawa. Byłem prawie pewien, że cele wstępne osiągniemy, ale największym moim zmartwieniem było, jak utrzymać zdobyte pozycje. Zwłaszcza, gdy się niebawem okazało, że nasza artyleria nie zdołała obezwładnić niemieckich źródeł ognia i obserwacji.
Jakie były uczucia pana generała po pierwszych meldunkach z linii?
Pierwsze meldunki były optymistyczne. Niestety, nastaniem dnia oddziały nasze traciły zdobyty teren. Toteż postanowiłem natychmiast przygotować nowe natarcie. Rano przyjechał do mnie dowódca 8 armii i stwierdził, że drugi korpus skutecznie związał siły niemieckie, co pozwoliło Brytyjczykom uchwycić przyczółki w dolinie rzeki Liry. Drugie natarcie korpusu miało wyjść równocześnie z brytyjskim, ale właściwie bitwa toczyła się bez przerwy dalej.
Melchior Wańkowicz, Monte Cassino. Natarcie na Duże San Angelo. Wyszła amunicja. Żołnierze nie mogą się cofać, leżąc tuż pod bunkrami niemieckimi. Kiedy bunkry poczęły strzelać, każdy padł byle jak. A teraz nie można ani zmienić pozycji, ani ruszyć głową, ani wyciągnąć drętwiejących nóg, bo Niemcy wszystko widzą. Idą kwadranse za kwadransami. Jest coraz więcej rannych. Nerwy ludzkie nie wytrzymują tego napięcia. Rozpoczyna się zbiorowa histeria. Tu i tam rozlega się spazmatyczny szloch. Jeden z żołnierzy, obojętny na wszystko, podnosi się i siada na wystającej skale, jakby to była ławeczka w parku. Jedno pyknięcie zabija go strzelec wyborowy. Inni w bezsilnej rozpaczy kamieniami rzucają na stanowiska niemieckie. Wówczas następuje to, co mogłoby się zdawać kiepską literaturą, gdyby nie było prawdą. Sierżant Czapiński zaintonował: jeszcze Polska nie zginęła. Żołnierze podchwycili pieśń. Morituri śpiewają na głazach San Angelo, wzgórzu świętego anioła, anioła śmierci.
Wspomina wierszem poeta Artur Międzyrzecki.
Szumią sztandary na wietrze ponad ruiną, u stóp w dolinie Rapido, gdzie rzeki wstążka i siatka dróg się rozbiega senną równiną. Wieść będzie szlak patetyczny jak szkolna książka. Iść będzie droga urwista przez krew i ogień, pomiędzy życiem i zgonem, piekłem i Bogiem.
Czy te wiersze powstawały faktycznie pod Monte Cassino?
No w tym okresie, na pewno tak. W tym okresie one powstawały w dniach najbliższych po bitwie. I to dotyczy utworów Kobrzyńskiego, utworów Olechowskiego i dotyczy także tych moich wierszy, które są w antologii Nasze granice w Monte Cassino. I te teksty były pisane przez żołnierzy biorących udział w walkach. To byli podporucznicy wtedy, albo podchorążowie, jak ja sam. To jest antologia, którą sporządził Jan Bielatowicz. Wyszła ona w Rzymie w 1944 roku, po bitwie. Składa się w części pierwszej z utworów historycznych, no na przykład jak do Legii, wiersz Godebskiego, również z wierszy autorów takich jak Kazimierz Wierzyński, piszący o Via Appia, a wreszcie z wierszy żołnierzy drugiego korpusu.
Bolesław Kobrzyński, wyprowadź nas, Dante. Kiedy Italia przed wiośniem rozmokła, płyńmy wozem jak czółnem. Wraz szyby i oczy deszcz chłosta. Na zieleniejących się stokach jeden jest tylko drogowskaz na północ. Biała cisza na szczytach pręży się wyniośle i lawiną pomruków z pagórów się toczy. To ogień karabinów mrozi krew pod skronią.
Kobrzyński był kontuzjowany, nigdy nie doszedł właściwie do zdrowia, spędzał pół roku,
tak,
na rok w szpitalu w Anglii.
Po raz nie wiedzieć który. Kręgami ognia szlak się układa, gdy idąc ku szlakom dalekim, serpentynami schodzimy na tamten. Ecco la nazionale strada, z dna piekieł, wyprowadź nas, Dante.
Tom Jana Olechowskiego ukazał się gdzieś w roku 57-58 jako tom pośmiertny. Olechowski umarł przedwcześnie po wojnie, bodajże w Stanach Zjednoczonych.
Jan Olechowski. Teraz jest już jak dawniej. Słońce, ziemia, kwiaty. Jakim was wierszem żegnać? Pieśnią nieudolną, gdy wszystkie słowa spętał żal głuchy, serdeczny. O towarzysze broni nam płakać nie wolno. Niech cisza im się skłoni snem głębokim, wiecznym.
Kto jeszcze? Tadeusz Sowicki. Tadeusz Sowicki był podchorążym, a później porucznikiem Brygady Karpackiej. Był w Warszawie. Tadeusz był scenografem Teatru dla Dzieci w Warszawie, bo on był również plastykiem. Umarł też przedwcześnie i też może zaszkodziły mu kontuzje odniesione podczas wojny. On był bardzo ciężko ranny. Umarł w Warszawie kilka lat temu.
Tadeusz Sowicki. Italia Madre. Zapatrzone w niebo cyprysy, wiecznie wzniosłe i wiecznie bezradne, dekorują jak w teatrze kulisy akt tragedii. Italia Madre. Widowni Europy ukaż, jak w finale krew zmywa hańbę ludzką i przebacza winy. Patrz, aktor wojny na kolumnie staje, czekając, aż ogarnie go ciemność kurtyny.
Więc to są autorzy tych wierszy i oczywiście to była część ich życia, więc oni pisali o tym, tak jak się pisze raptularz czy pamiętnik.
Czy miał okazję pan się zetknąć z Andersem?
No miałem okazję, tak jak podchorąży może się zetknąć z dowódcą, prawda? Powiedział, że ten podchorąży, to znaczy ja był piszący, już debiutował, a to była bardzo niezwykła armia, na przykład na swoje własne imieniny pułkownik Kurek, dowódca brygady Mileński, ofiarował mnie jako podchorążemu papier kredowy na 100 arkuszy debiutanckiego tomu. To była taka wędrująca Polska ze zwyczajami bardzo szczególnymi, gdzie się wydawało wiersze. Ja debiutowałem właściwie, to był sąd konkursowy, którego przewodniczący był Józef Czapski. To był sąd konkursowy w Iraku, na pustyni, no wtedy wojsko stało. I to był właśnie wiersz Namiot z Kanady i był wierszem tytułowym pierwszego tomu. Wspomnienie o Andersie było dwukrotne. Przede wszystkim jedno dotyczyło napisu Przechodniu powiedz Polsce, tego, który jest. Wtedy poproszono różnych autorów piszących o udział w takim spotkaniu, żeby się nad tym zastanowić. No a drugie spotkanie, bardzo ważne, to było właśnie po bitwie kasyńskiej. Odprawa po bitwie, jeszcze w tym swądzie bitwy, jak to się mówi, I to było spotkanie z Andersem najbardziej takie wyraziste, dramatyczne. On przyjmował wtedy ten apel: żołnierze, jesteście weteranami. Tak, on miał od razu poczucie tej bitwy, która była bardzo szczególna. To zresztą tak jak wtedy to mnie nauczyło jednej rzeczy, że w pewnej chwili właściwie obie siły są tak wyczerpane, że nie wiadomo, kto wygrał. I później widzi pani, że jednak jest to sztandar pułku Łanów. No więc w takim razie pani wygrała bitwę.
Pan był rzeczywiście taki zawsze zadbany, elegancki, jak mówił o sobie?
Proszę pamiętać, że to był Ułan, to był kawalerzysta. Kawalerzysta polski, każdy był zadbany, nie było innych. A co już dopiero, prawda, dowódca. No więc oczywiście, że był zadbany. Pod kasyno był, i to była rzecz niezwykła, był, zdaje się, lekko nieogolony, bo nie miał kiedy. To było po nieprzespanej nocy. I nadawało to również szczególnego charakteru temu wspomnieniu, bo to było wspomnienie rzeczywiście o dowódcy tuż po bitwie. To bardzo szczególne. Ja najbardziej lubiłem zresztą ten wizerunek, ten właśnie.
Melchior Wańkowicz, Monte Cassino, kryzys. Nagle uchyla się płachta namiotu i wchodzi generał Anders. No i cóż tu u was słychać? Chcieliby meldować jak najmniej defetystycznie, ale rzecz prosta, w granicach prawdy. W granicach prawdy, w tym sęk. I meldunek ich brzmi coś jak ta depesza. Ciotce lepiej, jutro pogrzeb. Z której godziny te wiadomości? Pyta Anders. Ranne. To niemożliwe, tak było o 2-3 godzinie rano. W tej chwili Niemców już nie ma. Niech pan jeszcze raz zapyta, mówi generał Anders. Dowódca 6. Baonu melduje, że strzelają 2 CKM nieprzyjacielskie. Ocenia, że nieprzyjaciel jest raczej na miejscu. Panie pułkowniku, mówi z lekkim zniecierpliwieniem generał Anders, czując skierowane do siebie milczące pytanie Gryfisa. Niech mi pan wierzy. Byłem w kilku bitwach w życiu. W każdym razie dostatecznie, żeby zrozumieć, że to koniec. Gryfis szeptem pyta Łomnickiego, co ma meldować. Zbliża się godzina 7, o której ma nakazane złożenie uzupełnień i poprawek. Wiadomości są po dawnemu złe, a tymczasem generał Anders. I wtedy dzwonią naraz wszystkie 3 aparaty telefoniczne. Wzgórze 569 opanowane dość swobodnie. Patrol szturmowy wyszedł w kierunku na klasztor. Albanetta powoli oczyszczana przez 6. baon. Generał Anders ze swoim charakterystycznym uśmiechem obraca w palcach srebrną cygarniczkę. Oficerowie milczą. Mając w sobie krew walijską, szepcze Gryfis do porucznika Łomnickiego, poczynam wierzyć, że to generał Anders swoim fluidem wyczarował zwycięstwo. Może podpułkownik Gryfis Jones nie był tego poranka 18 maja tak daleko od prawdy. Godzina 7.55 przynosi całkiem urzędowe potwierdzenie. Dowódca 5. baonu melduje, że o godzinie 7.12 wszedł na wzgórze 593.
Jest poranek 18 maja. Co wtedy przeżywał pan generał?
Miałem zawsze zwyczaj ukazywać się pod komendnym nawet w najgorszych warunkach, ogolony i możliwie starannie ubrany. Tak też było rano 18 maja, kiedy wszedłem do namiotu sztabu i zapytałem o ostatnie raporty. Zameldowano mi, że położenie jest nadal złe. To są wiadomości z nocy, odpowiedziałem. Dziś nieprzyjaciel będzie pokonany. Widziałem bowiem od jeńców, jakie jest położenie Niemców i że nadszedł kryzys bitwy. Wkrótce po moich słowach zaczęły istotnie napływać meldunki o osiągnięciu przez oddziały nakazanych celów. Tuż po godzinie 10 rano patrol 12 pułku Łanów wszedł w obręb klasztoru. Natychmiast kazałem zatknąć tam flagę polską. Była ona przygotowana jeszcze przed kilku dniami. Około południa odwiedził mnie dowódca 8 armii. Zapytałem, czy chciałby, aby obok polskiej flagi wywiesić flagę brytyjską. Był bardzo rad z tej propozycji.
Po zakończeniu wojny, jeszcze w roku 1945, polscy saperzy wybudowali pod Monte Cassino cmentarz, na który ekshumowano ciała poległych żołnierzy polskich w czasie bitwy. Na płycie cmentarnej wyryto napis: „Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie”. A na skrwawionym krwią żołnierzy 3. Dywizji Wzgórzu 593 stoi pomnik, na którym czytamy: „Za naszą wolność i waszą, my żołnierze polscy oddaliśmy Bogu ducha, ziemi włoskiej ciało, a serca Polsce”.
Маха шел жонеш и гинул, лечь от смерти.